Dzień dobry, Bogusław Wikrowski, Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to sobotnie, słoneczne przedpołudnie i zapraszamy do wysłuchania kolejnego wydania programu Dom i Ogród. W tych audycjach mówimy o tym, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki, oszczędzać energię czy ograniczać utratę ciepła oraz oczyścić pomieszczenia czy je przystroić. Podpowiadamy też, jak stworzyć ogród, co siać czy sadzić, a także jak uprawiać poszczególne rośliny, a w tym wszystkim oczywiście szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy różne rozwiązania, mówimy o trendach i nowościach rynkowych. Każdy tu może znaleźć coś dla siebie albo dla znajomych, przyjaciół i podzielić się taką wiedzą z innymi, bo warto. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrodmaparadio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje czy własne doświadczenia, które potem możemy przekazać innym słuchaczom. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś powiemy o ważnych kwestiach dla osób, które chciałyby posiadać własne ujęcie wody i nie płacić za usługi sieci wodociągowych lub też nie mają możliwości podłączenia się do zbiorowego ujęcia, a także dla tych, którzy takie rozwiązania już posiadają. Będzie też o możliwości filtrowania takiej wody. A w drugiej części programu powiemy o zagospodarowywaniu odpadków ogrodniczych i kuchennych do wzbogacania gleby, bo warto podkreślić, że do kompostowania zachęcamy Państwa zawsze, bo to się opłaca, ale lubelscy naukowcy poszli w temacie zagospodarowania odpadków krok dalej i próbują je wykorzystać także do leczenia gleby. Tak mówiąc skrótowo, bo to zagadnienie dokładnie także dziś wyjaśnimy. A na zakończenie będziemy przypominać ważne daty i terminy. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Zaczynamy od wody. Własne ujęcie wody ma wiele korzyści, ale też i wiele zagrożeń. Tak więc jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, warto pamiętać o ważnych kwestiach. Mówi doktor inżynier Amelia Staszowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Polskie prawo dopuszcza posiadanie własnego ujęcia wody. My to nazywamy indywidualnym ujęciem wody, która później jest wykorzystywana do własnych celów bytowych. Oczywiście, żeby posiadać takie ujęcie i je wykonać, trzeba spełnić określone wymogi. Te wymogi dotyczą zazwyczaj lokalizacji odwiertu, studni, bo jest to studnia wiercona, czyli korzystamy z wód podziemnych, głębinowych. W stosunku do innych obiektów znajdujących się na nieruchomości bądź sąsiadujących nieruchomościach. Natomiast z punktu widzenia użytkownika takiego ujęcia ważne jest inne kryterium, a dokładnie jak głęboki może być to odwiert. On niestety nie może przekraczać 30 metrów. Ktoś może powiedzieć, no ale to jest prawie 10-piętrowy budynek. Tak, ale w uzdatnianiu wody, w technologii wody, im głębiej położona jest warstwa wodonośna, tym lepiej, ponieważ ten grunt, który znajduje się nad tą warstwą wodonośną, stanowi rodzaj filtra. Tam zatrzymują się zanieczyszczenia dopływające z wodą opadową, bo najczęściej te warstwy wodonośne są zasilane wodami opadowymi, a te mogą być zanieczyszczane substancjami znajdującymi się w powietrzu atmosferycznym, substancjami, które znajdują się na dachach, chodnikach. Te wody migrują przez grunt i w trakcie tej migracji następuje ich samoczynne oczyszczanie się. Czyli 30 metrów z punktu widzenia technologa wody to jest niestety niewiele. I mówimy, że to są płytkie warstwy wodonośne, stąd też oczywiście posiadanie własnego ujęcia wody daje nam wiele zalet. I bardzo często ludzie decydują się na taką opcję z tego względu, że chcą być niezależni od lokalnego wodociągu, pozbawieni tych opłat czy ewentualnych jakichś problemów z dostarczaniem wody. Natomiast, czy nie mogą po prostu mieć dostępu do lokalnego wodociągu, bo takowy w okolicy nie występuje. Natomiast trzeba też pamiętać, że taki rodzaj ujęcia wody niesie pewne niedogodności, o których jeżeli korzystamy, jesteśmy przyzwyczajeni do wody z wodociągu, zapomina się. Większość osób myśli, że posiadanie własnego ujęcia wody to jest jedynie wykonanie odwiertu, zamontowanie pompy, hydrofora i można korzystać w nieskończoność. Tak nie jest, ponieważ ze względu na tą płytkie położenie tych wód, one mogą bardzo szybko ulec skażeniu. Nawet po większych deszczach, opadach, jakość tej wody będzie się zmieniać. Więc osoby, które są przyzwyczajone, że woda z kranu ma zawsze taki sam smak, zapach, w wodach ujmowanych do celów w takim typem ujęcia, czyli indywidualnego, ta woda, jej smak, zapach, skład nawet fizykochemiczny będzie się zmieniał.
Co zatem zrobić, by ta woda pozostała bezpieczna dla naszego zdrowia?
żeby właściciele takich ujęć nie doświadczali tych zmian, dosłownie mówiąc, na własnej skórze, ponieważ konsekwencje picia takiej wody, która nie spełnia określonych kryteriów, a woda w ujęciach indywidualnych nie podlega stałej kontroli, czyli nie ma wymogów, że trzeba wykonywać określone analizy składu tej wody, określać jej stan bezpieczeństwa mikrobiologicznego, jak to jest normalnie robione na stacjach uzdatniania wody, to tak naprawdę właściciel nigdy nie jest pewny, jaką wodę pije. Chyba że stwierdzi, że na przykład nagle jest inny smak, zapach albo pojawiły się dotąd niewystępujące symptomy typu drapiąca skóra, jakaś wysypka, problemy żołądkowo-jelitowe, wypadają włosy, włosy są bardziej łamliwe i wiele osób w ogóle tego nie łączy, że przyczyną może być właśnie pogorszona jakość wody z własnego ujęcia. Ponieważ tak jak powiedziałam, tej wody nie ma obowiązku badać. Nikt, nawet właściciel. Czyli konsekwencje picia takiej wody ponosi właściciel i użytkownik ujęcia. Zatem, żeby takich sytuacji unikać, należałoby już na etapie projektowania i wykonania ujęcia dodać pozycję do kosztorysu analiza wybranych parametrów fizykochemicznych wody i mikrobiologicznych. Normalnie w przepisach prawnych jest to dość długa lista, ona sięga prawie 100 pozycji, ale nie ma sensu wykonywania aż tak rozszerzonej analizy fizykochemicznej. Wystarczy wykonać oznaczenia kilku parametrów, które wskażą nam, czy mamy potencjalnie jakieś problemy z tą wodą już na starcie. I biorąc pod uwagę, że w perspektywie to ujęcie będzie użytkowane przez wiele lat, tak jak powiedziałam, ta jakość wody może się zmieniać, bo na przykład 4 nieruchomości dalej komuś wybiło szambo. Albo rolnik zdecydował się, że jednak wyleje gnojowice na pole. Albo był deszcz nawalny, który zmienił układ wód w gruncie. I ta jakość wody wtedy będzie diametralnie się zmieniać. Więc na etapie projektowania i wykonania zalecałabym wykonanie prostej analizy kilku wybranych parametrów fizykochemicznych. I z właściwości organoleptycznych powinna być to barwa, mętność oraz zapach wody. Dodatkowo odczyn, stężenie żelaza, manganu, bo on też pogarsza właściwości właśnie smakowe wody. Też wpływa na kondycję na przykład naszych włosów i skóry, a także stężenie jonów chlorkowych, siarczanowych, azotanowych i jonu amonowego, a także określenie twardości wody. To jest taki parametr, który nam dokucza szczególnie tutaj na Lubelszczyźnie ze względu na budowę geologiczną i tam właśnie te wody nasze nabierają takiej właściwości i niezbędna jest też kontrola jakości mikrobiologicznej wody. Czyli te parametry powinny być przebadane, zanim zdecydujemy się korzystać z tej wody dla naszego własnego bezpieczeństwa.
Ale to nie wszystko. Co jeszcze powinno posiadać takie indywidualne ujęcie wody? O tym już po przerwie. Dla własnego bezpieczeństwa takie ujęcie indywidualne powinno być dezynfekowane również.
W wielu przypadkach woda spełnia kryteria przeznaczone do spożycia przez ludzi i nie należy nic z tą wodą robić, ale żeby być bezpiecznym od strony mikrobiologicznej, każde ujęcie indywidualne powinno posiadać system dezynfekcji wody. Wiele osób zapomina o tym, stwierdząc, że woda im smakuje, nic się nie dzieje, no to niech to wszystko działa tak, jak działa. Natomiast nigdy nie wiadomo, czy to niebezpieczeństwo skażenia mikrobiologicznego nie wystąpi. I żeby być bezpiecznym, lepiej taki system dezynfekcji wody posiadać. Można okresowo dezynfekować wodę w studni, ale starczy ta dezynfekcja na kilka tygodni, można na tydzień, w zależności jaki jest napływ tych zanieczyszczeń do wody, do warstwy wodonośnej. Natomiast stała dezynfekcja, najtańszy sposób do warunków domowych to jest wykorzystanie promienników lamp UVC, które mają właściwości biobójcze. Żeby ta lampa pracowała długo i efektywnie, powinna być chroniona filtrem mechanicznym. Najczęściej są to tanie filtry osadowe, sznurkowe, siatkowe albo jakiś inny mechanizm, który zatrzymuje zawiesinę, która naturalnie i tak występuje w wodzie. My wodę, którą pijemy, nasza kranówka, ona jest już odfiltrowana z tych zawiesiny, więc my jej nie wyczuwamy, no chyba że jest jakieś zanieczyszczenie wewnątrz instalacji. Natomiast normalnie już na etapie uzdatniania, w dużych stacjach uzdatniania woda jest filtrowana. Natomiast taka woda naturalna z ujęcia może zawierać jakieś drobne fragmenty gruntu. My tego nawet nie będziemy wyczuwać, pijąc tej wody. To nie tak, że będziemy mieć piasek, chrzęszczący piasek między zębami, ale dla lampy jest to istotne, ponieważ na tych drobinkach rozprasza się promieniowanie, więc ta lampa wtedy efektywnie nie jest w stanie działać. Lampy niestety trzeba wymieniać. I to zależy od producenta, jak często, ale to nie jest taki koszt, który naprawdę by rujnował budżet domowy, tak samo jak wymiana tych filtrów. Jest to proste i nieskomplikowane, nie trzeba do tego posiadać jakiejś specjalistycznej wiedzy. Jeśli chodzi o sam montaż tego systemu dezynfekcji wody, najczęściej wykonują to firmy, które wykonują też odwiert i montaż całego zestawu pompowego i zestawu hydroforowego dla takich ujęć indywidualnych, więc tu jest jeszcze takie kombo. My się już nie musimy martwić, że ktoś dodatkowy musi nam przyjechać i to zamontować.
Jakie jeszcze dodatkowe zabezpieczenia możemy zastosować?
Dodatkowo, jeżeli stwierdzimy, że na przykład ta woda nam nie smakuje, ma jakiś dziwny posmak albo zapach, warto zaopatrzyć się czy w narurowe, czy podkranowe filtry węglowe. One bardzo szybko usuwają nam te substancje, które powodują ten smak bądź posmak albo zapach wody. One też są w stanie usunąć niektóre metale z wody. Te, które mogłyby się na przykład dostać ze środkami ochrony roślin w trakcie właśnie spływów powierzchniowych, aczkolwiek takie wody lepiej byłoby nie pić. Natomiast jeżeli ktoś stwierdzi, że woda jest zbyt twarda, a to objawia się między innymi tym, że mamy charakterystyczny osad na glazurze, na płytkach też pojawia się taka charakterystyczna plamka, jak pijemy kawę czy herbatę. One też wtedy po prostu napoje inaczej smakują. No i niestety ubrania prane w takiej wodzie są, tak jakby jak ktoś wykrochmalił, są twarde. Dodatkowo osoby, które są bardziej wrażliwe, odczuwają to jako wysuszenie skóry. No jest dość nieprzyjemne. Więc ta woda twarda z punktu widzenia medycznego jest bardzo zalecana dla nas, bo zawiera cenne składniki, między innymi wapń i magnez. Natomiast od strony takiego użytkownika może być to trochę męczące, więc można się zaopatrzyć też drobne filtry, które nam tą twardość będą usuwać, czyli różnego rodzaju zmiękczacze do wody. One też mogą być montowane w formie filtrów, czy to z wymianą jonową, czy odwróconą osmozą. Można również zaopatrywać się w takie dość nietypowe rozwiązania, jak magnetyzery. Są takie specjalnego rodzaju obręcze, które są montowane na rurociągach wody. I dla tych, którzy boją się, że tutaj magnetyzer, czyli przedmiot czy urządzenie, które będzie wytwarzało pole magnetyczne, może zmieniać jakość wody albo ją pogarszać. Absolutnie nie. To jest przebadane, to jest bezpieczne. Ma zapobiegać tworzeniu się osadów kamienia. Więc i koszt użytkowania to jest kilkanaście złotych na rok, ponieważ trzeba podłączyć to do prądu, żeby wytwarzało zmienne to pole magnetyczne. Natomiast absolutnie jest bezpieczne, nie wytwarza żadnych ubocznych produktów dezynfekcji wody, ani nie dezynfekuje wody, tylko ją zmiękcza, ale nie zmienia składu wody, więc jest to bezpieczne i staje się coraz bardziej popularne w warunkach domowych.
A to już może dotyczyć wody z każdego ujęcia. O inne rozwiązania też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Jakie jeszcze filtry do wody możemy zamontować?
Można oczywiście też, jeżeli ktoś nie chce się rozdrabniać na takie pojedyncze filtry, które można montować albo w systemie filtrów narurowych, czyli mamy korpus, do którego wkłada się wymienne filtry, albo są to filtry, które nie trzeba wymieniać, ale mają specjalny zawór samopłuczący, który czyści te filtry, jeżeli one są już zapchane tymi zanieczyszczeniami, mówiąc tak już obrazowo. Ewentualnie możemy montować te filtry pod blatami, pod zlewem, czy można je na blatowe stosować rozwiązania, ale one niestety zajmują pewną przestrzeń, która jak wiadomo w domu zawsze się przyda, dodatkowa. Można też rozważyć stosowanie filtrów dzbankowych, ale one są w dużych ilościach wody, są mało praktyczne. Gotowych stacji uzdatniania wody. Są takie specjalne stacje, które są dedykowane pod rozwiązania właśnie ujęć indywidualnych, gdzie mamy system filtrów dostosowany do typowo występujących problemów z wodą właśnie z tego typu ujęć. Czyli będą tam filtry mechaniczne do usuwania mętności, zawiesiny. Będzie tam filtr węglowy, żeby poprawiał właściwości smakowe wody, czy filtr zmiękczający. Są też rozwiązania takich stacji, gdzie jest też lampa UVC do dezynfekcji wody. Wadą tych stacji niestety jest to, że wymagają miejsca znacznie więcej niż takie właśnie pojedyncze filtry. Trzeba wymieniać te elementy, które się tam zużywają, czyli filtry. I jeśli ktoś rozważa stację, domową stację uzdatniania wody opartą o proces odwróconej osmozy, to zawsze powinien taki układ mieć jeszcze dodatkowy filtr, ponieważ odwrócona osmoza działa na zasadzie usuwam wszystko. do określonych wymiarów cząstki, czyli praktycznie dostajemy wodę zdemineralizowaną. Takiej wody nie wolno nam wypić. Z punktu widzenia medycznego absolutnie taka woda nie nadaje się do picia, więc taka stacja musi mieć dodatkowy filtr, który, dlatego ja jestem trochę przeciwnikiem takiego systemu, mineralizuje nam wodę, dodawane jest do wody te składniki, które są nam potrzebne od strony właśnie zdrowotnej, czyli głównie tam dodawane są związki magnezu.
Jakie zatem stacje uzdatniania wody wybierać?
Decyzja, jaką stację wybrać, to jest kwestia oczywiście posiadanego budżetu, też problemów. Trzeba też dostosować te metody poprawy jakości wody w warunkach domowych, jeśli mamy własne ujęcie wody, do jakości tej wody. Dlatego wrócę do tego, co mówiłam na początku. Warto wykonać sobie taką analizę fizyko-chemiczną wody, żeby wiedzieć, jaki potencjalnie problem może wystąpić, ponieważ sprzedawca takiej stacji, on będzie nam chciał sprzedać kombo, czyli stwierdzi, że wszystko jest problemem i trzeba wszystko usunąć, wszystko trzeba poprawić, a może się okazać, że akurat nasze ujęcie wody ma na przykład podwyższone tylko stężenie jonów żelaza i wystarczy jakiś drobny filtr, który nam to żelazo będzie usuwał. Natomiast rzecz, którą zawsze należy robić dla własnego bezpieczeństwa, to jest raz w roku zlecić badanie mikrobiologiczne jakości wody. Bo wtedy jesteśmy pewni, czy pracuje nasz system dezynfekcji wody, czy się akurat nie pogorszyła jakość wody w tym zakresie, czyli na przykład nie występują jakieś mikroorganizmy chorobotwórcze, które mogły napłynąć czy z wodą opadową, czy tak jak mówię, migruje ta woda w gruncie. Gdzie zlecić takie badania? Jest bardzo wiele akredytowanych laboratoriów, które wykonują takie badania. Te badania nie są zbyt kosztowne, ale największym, można powiedzieć, laboratorium, którym można to wykonać na terenie Lublina bądź w okolicy, to jest oczywiście laboratorium Sanepidu bądź laboratorium MPWiK-u, gdzie pracownicy albo sami przyjadą i pobiorą próbkę, bo też jest kwestia właściwego poboru próbki do takich analiz. No i otrzymamy wynik, który mam nadzieję zawsze będzie taki, jakbyśmy chcieli, czyli że woda jest spełnia określone kryteria i możemy z niej bezpiecznie korzystać.
Radziła doktor inżynier Amelia Staszowska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Warto te wskazówki uwzględnić dla własnego bezpieczeństwa i wszystkich domowników oraz gości.
I ogród.
A teraz powiemy o zagospodarowywaniu odpadków ogrodniczych i kuchennych do wzbogacania gleby. Brzmi podobnie jak kompostowanie, ale mowa będzie o szerszym zagospodarowywaniu odpadków przez lubelskich naukowców, co jest tematem międzynarodowych badań, a zespołem badawczym kieruje doktor habilitowany Bożena Czech, profesor uczelni Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wraz z grupą profesora Gao z Nanjing Agricultural University w Chinach realizujemy projekt, którego celem jest przekształcenie odpadów. Odpadów takich ogrodniczych, generalnie odpadów roślinnych, na produkt, czyli na biowęgiel. A ten biowęgiel wykorzystamy do tego, żeby odpowiednio go modyfikując, w tym wypadku traktując bakteriami endofitycznymi, czyli takimi, które zawsze występują gdzieś tam w środowisku, ale odpowiednią grupą, zastosować ten biowęgiel do gleby i po pierwsze to zmniejszyć ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń z gleby do roślin. Czyli mamy odpad, który przerabiamy na produkt, który zostanie wykorzystany po to, żeby polepszyć jakość. Będziemy badać wykorzystanie biowęgla do tego, by nie dopuszczać do tego, by estry ftalanów, czyli bardzo powszechne zanieczyszczenia, bo my plastików, plastyfikatorów używamy bardzo dużo. Ich jest generalnie w środowisku, na każdym jednym elemencie możemy je spotkać, bo tworzyw sztucznych generalnie używamy bardzo dużo, więc tutaj one są i w glebie, i w wodzie, więc w glebie, która miała kontakt z wodą, będzie ich na pewno dużo więcej. I teraz chodzi nam o to, żeby tak odpowiednio modyfikowany biowęgiel. Po pierwsze, jest to węgiel, czyli jest to źródło węgla, czyli materiału budowlowego do tego, żeby roślinki rosły sobie lepiej. W naszym wypadku będą to, wracając do korzeni, warzywa, bo wychodzimy od odpadów ogrodniczych, prawda? Więc tutaj będziemy mieli warzywa. Czyli po pierwsze mamy ten element źródło węgla, bo jest biowęgiel. Okazuje się, że w biowęglu, czyli właśnie takim przetwarzonym odpadzie, w naszym wypadku tym rolniczym, po pierwsze mamy dostępne to źródło węgla, ale mamy też możliwość, czy też dostępność innych substancji odżywczych, jak związki azotu, fosforu i tak dalej. Po drugie, ten biowęgiel dodany do gleby polepsza nam właściwości gleby w tym kontekście jej produktywności, jeśli chodzi o większy plon, bo polepsza strukturę, bo polepsza stosunki wodne i retencję wody w glebie i tak dalej. Więc generalnie wpływa na to, że dodajemy niewielki dodatek, bo to jest kwestia naprawdę 1% wagowo gleby w stosunku, czy biowęgla w stosunku do masy gleby, ale mamy dużo lepszą tą produktywność.
A to wszystko po to, by glebę oczyścić, a tym samym zadbać o zdrowe plony.
W naszym wypadku my chcemy nie dość, że polepszyć plonowanie, to jeszcze chcemy wyeliminować problem zanieczyszczeń obecnych w glebie. Stworzyć taki biowęgiel, który będzie nam po pierwsze chociażby nie dopuszczał do tego, żeby te toksyczne estry ftalanów przedostawały się do rośliny, bo tak się dzieje, bo w większości substancji, które nie występują naturalnie w środowisku, a są właśnie pochodzenia tego antropogennego, to jest tak, że rośliny czy zwierzęta nie mają żadnych barier na to, żeby się przed tym bronić, bo nie było potrzeby jak gdyby, prawda? To nie są naturalnie występujące związki, czy nie zawsze naturalnie występujące związki. Więc tutaj chcemy zapobiec zanieczyszczeniu warzyw tym, co jest obecne w glebie. Jest to projekt 3-letni i współpraca pomiędzy UMCS-em a profesorem Gao ma zaowocować właśnie ze znalezieniem takiego rozwiązania, które nam pozwoli na to, by skutecznie eliminować ten problem, ale też by zbadać tak naprawdę, bo do tej pory takich danych nie ma, co się dzieje z takimi właśnie substancjami w momencie, gdy właśnie mamy szybko rosnącą na przykład sałatę, która generalnie znana jest z tego, że bardzo lubi gromadzić wszystko to, co było w glebie, jak gdyby z niej wyciągać, prawda? Więc tutaj na ile to bezpieczne jest i na ile my jesteśmy w stanie właśnie takie niebezpieczne zanieczyszczenia eliminować, ale też i ograniczać ich rozprzestrzenianie się na przykład w łańcuchu troficznym, co też jest bardzo ważne.
Już za chwilę powiemy o kompoście i bezpiecznym kompostowniku.
Dom i ogród.
Naukowcy wykorzystują odpadki ogrodnicze do badań, ale my także możemy z takich pozostałości roślin korzystać i tworzyć kompost, bo tutaj możemy chyba to porównać.
W pewnym sensie tak. To znaczy biowęgiel to jest, otrzymuje się w czasie takiej piroliza, czyli to jest proces, kiedy mamy mało tlenu, albo najlepiej wcale, i tak zgazowujemy, prawda? Czyli wysoka temperatura, a mało tlenu. I wtedy nam nie spala się do dwutlenku węgla, prawda? Tylko mamy właśnie różne struktury węglowe, więc ten węgiel, prawda, otrzymujemy. Kompostowanie wykorzystuje troszeczkę inne procesy, bo tam mamy fermentację tlenową, beztlenową i tak dalej, ale generalnie też mamy przekształcenie tej materii, no, roślinnej, organicznej na inne struktury. Ale jak gdyby cel jest też taki sam, prawda? Polepszenie właściwości gleby jako dodatek. I próba zagospodarowania odpadów też, bo to też każda z nich ma jak gdyby swoje wady, bo piroliza, czyli potrzebujemy piec, tak? W miarę kontrolowane warunki, jakąś objętość. Ale kompostowanie to też są pryzmy. To też jest konieczność kontrolowania procesów, bo przecież znane są przypadki, że ludziom na ogródkach działkowych zapalają się kompostowniki, bo nagle na przykład pojawia się, prawda, ten metan, który zapala się od tlenu, który obecny jest w powietrzu. Także tutaj jest to jakiś sposób, prawda, na zagospodarowanie. Zresztą my mamy u siebie w tej chwili w katedrze projekt właśnie związany z kompostowaniem odpadów, z dodatkiem na przykład biowęgli podczas kompostowania, bo tutaj też jest kluczem to, że my bardzo byśmy chcieli, żeby procesy zachodziły bardzo szybko, bardzo efektywnie i bardzo skutecznie do poziomu, do którego my dążymy. Więc próbujemy stosować takie modyfikacje, takie dodatki, żeby ten proces przyspieszyć, ale jednocześnie, żeby go kontrolować, czyli prawda, żeby nie dochodziło do chociażby właśnie tych zapłonów, czy samozapłonów, ale też, żeby powstawały nam te produkty, które są pożyteczne, a niekoniecznie na przykład namnażały się bakterie, które będą hamowały, prawda, ten cały proces kompostowania, czyli na przykład on się nam zatrzyma, mówiąc brutalnie, gdzieś tam, no może nie w połowie, bo to trochę niefortunne określenie, ale generalnie by proces był jak najbardziej zbliżony z jednej strony do tych naturalnie zachodzących w bardzo długim czasie, a my chcemy go zrobić szybciej i efektywnie.
Co zatem zrobić, żeby nie dochodziło do zapłonu pryzmy kompostu?
Przerzucać. Trzeba przerzucać ten kompost na pewno. Po pierwsze, żeby wyrównać temperaturę. No bo oczywiście, żeby się zapalił, no to muszą być odpowiednie warunki. Ale generalnie, gdy my napowietrzamy, czyli przerzucamy tą całą pryzmę, to po pierwsze eliminujemy właśnie takie fragmenty, gdzie tego metanu zbierze się dużo. Tak jak w kopalniach, prawda? Problemem w kopalniach jest nagromadzenie się metanu w pewnych miejscach, czyli kiepska wentylacja. I tu jest to samo. Trzeba odpowiednio jak gdyby wentylować, czyli najprościej jest, mówiąc, przerzucać ten kompost po to, żeby nie dochodziło do nagromadzenia się tego metanu.
Doktor habilitowany Bożena Czech, profesor uczelni Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale warto kompostować. Polecamy.
Dom i ogród.
A na zakończenie przypominamy, że już pojutrze, czyli w poniedziałek, zostanie wprowadzony nowy standard nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej i wielu z nas utraci możliwość jej odbierania w dotychczasowej formie. Aby odbierać takie programy od 27 czerwca, trzeba mieć specjalne dekodery czy też odbiorniki. Warto więc sprawdzić możliwości dotychczasowego sprzętu, bo na to, by dostosować go do nowych wymogów, mamy niewiele czasu, ale w razie potrzeby pamiętajmy, że jutro w niedzielę sklepy będą otwarte, bo to ustawowo niedziela handlowa i będzie czas na to, by dokupić odpowiedni asortyment, tym bardziej, że można za to dostać jeszcze dofinansowanie. Więcej informacji na stronie telewizjanaziemna.pl. I jeszcze jedno ważne przypomnienie. Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub spalania paliw w budynkach, a trzeba to zrobić do końca czerwca, a to już najbliższy czwartek. Można to zrobić także przez internet. Za niedopełnienie obowiązku mogą być kary, więc lepiej się z tego wywiązać. Więcej informacji możemy uzyskać w poszczególnych urzędach miast i gmin. Znajdziemy je również na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.